Dzień dobry Państwu, witam. Jest mi bardzo przyjemnie, że mogę wziąć udział w tak szacownym gronie i tak w takiej formule, mimo ograniczeń, że tak powiem, świat naukowy nie ginie i praktyczny, więc bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Jeżeli chodzi o kwestię mojej specjalności i tematu, który ja chciałbym poruszyć, to jest oczywiście kwestia również roli pełnomocnika, ale w takich dwóch dość szczególnych, nazwijmy, trybunałach. Jeden to trybunał, nazwijmy to, o zdecydowanie większej renomie, jakim jest Trybunał do Spraw Sportu przy PKOL-u i może troszeczkę raczkujące, ale już też nabierające, że tak powiem, wyrazu sąd polubowny przy Związku Piłki Ręcznej, który został powołany w związku z profesjonalizacją ligi zawodowej. I tutaj postaram się Państwu kilka rzeczy opowiedzieć, na jakie rzeczy można zwracać uwagę, albo na które powinien zwracać uwagę pełnomocnik, porównując troszeczkę obie procedury, jako że w jednym i drugim sądzie mam przyjemność zasiadać jako arbiter, więc pozwolę sobie też z mojej perspektywy jako arbitra tutaj kilka przemyśleń przekazać Państwu. Oczywiście jednym z takich chyba z podstawowych zapytań, które powinno paść na samym początku o rolę pełnomocnika, to jest to, co można określić mianowicie pytania, kto może być w ogóle pełnomocnikiem, bo to tak czasami wydaje się, że jednak pełnomocnicy muszą być zawsze profesjonalni, jak tutaj pan mecenas Paus powiedział, oczywiście w kasie niekoniecznie i też trzeba sobie odpowiedzieć, że akurat Polski Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy PKOL-u w artykule 6 ustęp 4 również daje takie możliwości, że wcale ten profesjonalny pełnomocnik nie musi się pojawiać, więc ten odformalizowany trochę charakter reprezentacji istnieje i zakładam, że uwzględnia po prostu element tej dyscyplinarny, tego takiego charakteru sportowego, który niekoniecznie przecież jest wykładany na aplikacjach sądowych czy innych szkoleniach. Stąd to odformalizowanie. Chociaż akurat z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na regulamin sądu polubownego przy ZPRP, to tworząc go jednak wyszliśmy z założenia, że jednak ten element profesjonalnego funkcjonowania i reprezentacji przez radcę prawnego lub adwokata lub ewentualnie przez pracownika danego podmiotu, czyli klubu, no jest gdzieś tam o tyle gwarancją szybszego postępowania, że no jednak wiąże się z pewnymi prawidłami, które w naszym przekonaniu zawsze warto byłoby uwzględniać i brać pod uwagę, więc jakby patrząc na pytanie, odpowiadając, kto może być pełnomocnikiem, kto nie może być pełnomocnikiem, no zasadniczo Trybunał nasz sportowy przy PKOL-u nie daje tutaj wymagań, a sąd polubowny przy ZPRP poszedł troszeczkę krok dalej. Innym problemem, który warto również zwrócić uwagę zawsze przy roli pełnomocnika, to jest bardzo istotna rzecz i wymagająca też w moim przekonaniu dużego rozeznania formalnego i nieformalnego, mianowicie wyznaczanie arbitrów. Teraz dlaczego mówię formalnego, nieformalnego? Oczywiście akurat Trybunał do Spraw Sportu przy PKOL w sprawach dyscyplinarnych, bo rozpoznaje również sprawy arbitrażowe, które mu powierzone, no nie, nie powoduje tyle problemów, co załóżmy przy sądzie polubownym, czy przy kasie, czy ogólnie w arbitrażu, no bo tam mamy obligatoryjne ustalenie składu zespołu orzekającego, w tym przewodniczącego, przez bardzo istotną w Trybunale osobę, jakim jest sekretarz, który zasadniczo zawiaduje składami i no niekoniecznie tutaj strony mają wpływ na to, jak wygląda skład, ale w przeciwieństwie do tego akurat modelu arbitrażowego, takiego charakterystycznego, taki jak również jest w sądzie polubownym do sprawie piłki ręcznej, no zasadniczo ustalanie składu arbitrażowego odbywa się przeważnie przez strony z jakimś tam uzupełnieniem. No, podając przykład tego sądu polubownego przez ZPRP, tam jest wybór dwóch sędziów, każdy wskazuje po jednym, jednego sędziego wskazuje przewodniczący sądu. Dlaczego powiedziałem, że ten wymiar formalny, nieformalny ma tyle znaczenie, bo to zawsze wiąże się z jednym elementem, który wiąże się z elementem badania bezstronności i trzeba też, praktycy też mają pewną świadomość tego, że arbitraż jest o tyle specyficzny, że oczywiście wiąże się z wiedzą ekspercką, ale też czasami w przekonaniu stron, które występują, skoro nie wiem, jest to Związek Piłki Ręcznej w Polsce, jest to Trybunał nie wiem, przy innych federacjach, no to oczywiście, że jeżeli pójdziemy tam, to są tacy ani sędziowie, którzy niekoniecznie będą nam te prawidła sztuki i sprawiedliwości zapewniać. I tu pojawia się bardzo ważna i aktywna rola pełnomocników, którzy w szczególności w moim przekonaniu, patrząc też na arbitraż międzynarodowy handlowy, w którym też mam gdzieś doświadczenie, no, powinni wykazywać jednak aktywności, które są związane ze stosowaniem posiłkowo, bo one nigdzie nie są ujawnione zasadniczo jako wiążące regulaminy na pewno przy tych dwóch trybunałach, przy tym Sądzie Polonii i Trybunale do Spraw Sportu, kierować się wytycznymi IBI, czyli International Bar Association, dotyczących konfliktów interesów w międzynarodowym arbitrażu. To jest taka bardzo dobra moim zdaniem praktyka i dla pełnomocników, aby na podstawie tych tak zwanych czerwonych, pomarańczowych i zielonych list wyłączeń robić sobie test tak zwanego rozsądnej osoby trzeciej. Modelowa konwencja UNICITRA właśnie wskazuje na tak zwany test rozsądnej osoby trzeciej i wydaje się, że ten test rozsądnej osoby trzeciej można stosować w każdym arbitrażu, począwszy od handlowego, inwestycyjnego, budowlanego, skończywszy na sportowym, i jest to bardzo dobry instrument, który tak krok po kroku pozwala zrobić sobie checkboxa i sprawdzić sobie pewne elementy. Bo jak się popatrzy nawet na artykuł 21 Statutu Trybunału do Spraw Sportu przy PKOL, który mówi, że za szczególności, za problematyczne elementy, jeżeli chodzi o bezstronność, uznaje się bezpośrednie związki i kontakty zawodowe ze stronami lub podmiotami powiązanymi oraz pełnomocnikami stron i kancelariami lub spółkami, które wykonują zawód, jeżeli miały one miejsce w okresie ostatnich 3 lat. No to tutaj widać, że na przykład w naszym Trybunale do spraw w Trybunale przy PKOL-u, no mamy coś takiego podobnego, przynajmniej można odnieść wrażenie co do terminu, odwołanie do listy pomarańczowej IBI punktu 3 i następnych, gdzie ten okres 3-letni faktycznie jest w ramach tych takich względnych przesłanek uwzględniany jako czynnik kontroli bezstronności. Więc jest to dobra praktyka, która powinna służyć, i w szczególności, że jeżeli występujemy jako pełnomocnicy przeciwko sędziom i dopytują się albo zarzucają brak bezstronności, bo nie mówimy tutaj oczywiście o niezawisłości i niezależności, bo to zupełnie dwie różne przesłanki, to tak de facto powinniśmy się kierować jakimiś wytycznymi i te wytyczne są dość tutaj pomocne i na nie zwracam w szczególności uwagę. Tym bardziej, że akurat Trybunał Sportowy przy PKOL-u ma inne regulacje, jeżeli chodzi o moment wyczucia i wiedzy na temat tych przesłanek problematycznych. No bo generalnie jest troszeczkę tak, że jeżeli pojawiają się tak zwane te pomarańczowe przesłanki, czyli załóżmy te 3-letnie okresy współpracy czy jakichś problemów, to też to jest też pragmatyka dla sędziów, którzy powinni w ramach nie tworzenia problemów, które potem są ujawniane, no ujawniać te problematyczne 3-letnie kontakty, jakiekolwiek, które mogą wzbudzać w oświadczeniach. No i na podstawie tego na przykład regulamin Sądu Polonii do spraw piłki ręcznej w artykule 7 wskazuje, że jeżeli ujawniły się okoliczności, o których wiedzieliśmy, a potem zaczynamy je kwestionować, no to oczywiście nie ma to podstawy do dyskusji, no bo to trochę, skoro ktoś wie, to dziejącemu nie dzieje się krzywda, i jeżeli nie widzi problemu, to nie powinien w późniejszym etapie doprowadzić do torpedowania, bo to jest oczywistym, że sąd sam względem siebie nie może orzekać i tutaj odpowiednie ciała kolegialne później muszą podejmować uchwały decydujące o wyłączeniu czy niewyłączeniu, na przykład Rada przy Trybunale, przy PKOL-u, czy odpowiednie zgromadzenie arbitrów w Polskim Związku Piłki Ręcznej, jeżeli chodzi o sąd polowy. Kolejna sprawa, która jest istotna, którą tak można sobie pokładać, to jest odpowiedzenie sobie pytanie, jeżeli chodzi o pełnomocnika, jak poradzimy sobie ze sprawą, jak powinniśmy radzić sobie z tą sprawą. Bo tu jest kilka rzeczy, począwszy od kwestii tego miejsca prowadzenia rozprawy, poprzez kwestię wykorzystywania środków porozumienia się na odległość, sposobu wnoszenia pism. Tutaj można sobie wskazać, że akurat Trybunał Sportowy przy PKOL-u daje możliwości, przewodniczący zespołu orzekającego może zmienić, wyznaczać inne miejsce przeprowadzenia rozpraw. Istnieją również możliwości wykorzystywania środków porozumienia się na odległość. To artykuł 2 i 36 Statutu PKOL-u o tym stanowi. Ale oczywiście, czy oczywiście, na razie Trybunał nie przewiduje możliwości chociażby wnoszenia pism drogą elektroniczną. Zresztą funkcjonuje również wydane zarządzenie przez sekretarza Trybunału, które nie dopuszcza tego rodzaju formuły, więc mamy dość tradycyjny sposób prowadzenia korespondencji, w przeciwieństwie na przykład do regulaminu Sądu Polubownego ZPRP, który daje możliwość wymiany drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej wskazane przez strony lub nawet w ogóle dokonywania doręczeń w sposób, który można sobie ustalić, który może zasądzić, znaczy ustalić również tutaj sąd, więc jak sobie, że tak powiem, pełnomocnicy na początku troszeczkę też pościelą tą procedurę w kwestii również tej organizacji, tak się troszeczkę wyśpią na końcu i tak sprawnie będzie prowadzone to postępowanie. No bo jednak ta zasada sprawności postępowania jest wyrażona chociażby w artykule 34 statutu PKOL-u, Trybunału Statutu przy PKOL-u, która mówi, że w miarę możliwości Trybunał powinien rozstrzygać sprawy po przeprowadzeniu jednej rozprawy, podczas której powinniśmy przesłuchać wszystkie osoby, wszystkich świadków. Oczywiście trzeba też sobie zdać sprawę z jednego, że niestety jesteśmy w arbitrażu, niezależnie czy sportowym, czy nie, i zasadniczo sądy arbitrażowe nie są sądami państwowymi, więc nie mają możliwości przymusowego przeprowadzania świadków czy innych, więc te niedolegliwości i niestawiennictwa przeważnie trochę spadają na strony. Akurat Trybunał PKOL-u i Sąd Polubowny tutaj nie przewidują składane statements, witness statements, który czasami przyspiesza jednak procedurę, czyli mamy to tak zwanego pisemnego złożenia zeznań, a później w ramach dodatkowych zadawania pytań i ewentualnie przeprowadzenia procedury, którą ogólnie nazywa się cross-examination, czyli pewnego takiego ograniczenia. No tego niestety nie ma. Wydaje się, że może być to też dobre, aczkolwiek i z drugiej strony z praktyki jednej i drugiej strony należy też sobie jednak odpowiedzieć, że pisemne, wiadomo, zeznania są takie, jak się napisze. Więc brakuje potem tego ludzkiego wymiaru zapytania się, popatrzenia w oczy, czy naprawdę ten, kto to powiedział. Oczywiście cross-examination daje potem jakieś możliwości, ale niekoniecznie. Ale niestety mówimy tutaj o procedurze, która niekoniecznie ma zastosowanie. Jeżeli chodzi o PKOL i Trybunał przy PKOL-u, też zwracam uwagę, że dla pełnomocników też powinno być jasne i pełnomocnicy, mimo że wybieramy pełnomocników nieprofesjonalnych, no oni muszą mieć też świadomość, że subsydiarnie stosowanymi zasadami przy sprawach dyscyplinarnych w PKOL-u są przepisy kodeksu postępowania karnego, więc ta wiedza co do postępowania karnego jest mile widziana i no, powinna mieć gdzieś odwzorowanie w tym, jak prowadzi pełnomocnik sprawę, no bo w normalnych sprawach arbitrażowych Trybunał i statut w artykule 28 mówi o postępowaniu cywilnym, a tu mówi bezpośrednio w ustępie drugim o odpowiednim stosowaniu przepisów kodeksu postępowania karnego, więc mamy mocno karnistyczne też podejście do tematu, to wiąże się jakby z pewnym elementem dyscyplinarności. Oczywiście też kwestia pojawiła się, i to powiedział pan mecenas Paulus, mówił również o zasadach ogólnych orzekania. To tutaj można wskazać, że akurat Trybunał PKOL przy rozstrzyganiu każdej sprawy oczywiście powinien urzeczywistniać wolę stron i to też ma swoje odzwierciedlenie w artykule 77 i bierze pod uwagę zasady dobrej woli odnoszące się do spornych czy bezspornych zwyczajów, które istnieją w stosunkach lub w danej dyscyplinie, ale Trybunał nie korzysta niestety z kwestii tego, co nazywamy i było tu już też przywołane jako zasady prawa i słuszności. No i niestety no nie można czasami jakby nadać prawu ludzkiej twarzy, no bo niestety czasami prawo jest twarde, kontrakt jest twardy, ale wydaje się, że pewna zasada sprawiedliwości powinna nam trochę zmiękczyć obraz. Akurat w przypadku regulaminu Sądu Polubownego do spraw piłki ręcznej artykuł 28 wprowadził bezpośrednio, więc nie czekamy tutaj na zgody stron, że sąd rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego sporu, ale i uwzględnia zasady prawa i słuszności, jak również zasady ustalone przez strony, co ważne, zasady ustalone przez strony, czyli istnieje również możliwość uzupełniania procedury o pewne elementy, czyli można by na przykład ten cross-examination, jeżeli czy ten sposób innego prowadzenia postępowania dowodowego wprowadzić, więc tak dość elastycznie jest tutaj również przewidziane. Aczkolwiek też zwracam uwagę, że to nie jest żaden zarzut do Trybunału, żeby też ktoś mnie źle nie zrozumiał, bo jednak regulamin sądu polubownego i sąd polubowny przy ZPRP rozpatruje w większości sprawy majątkowe i nie dotyczy spraw dyscyplinarnych. Tutaj jest ta jednak gigantyczna różnica. No trudno zakładać, że w sądzie powszechnym przychodzimy do sądu powszechnego karnego i mówimy, to my sobie ustalmy zasady odpowiedzialności karnej i jak będziemy je prowadzić. No więc pewna mniejsza swoboda pełnomocników wynika z charakteru sprawy. Kolejna ciekawa rzecz, oczywiście to jest temat na kilka godzin, oczywiście zawsze zapisy na sąd polubowny, które pełnomocnik, jego rola jednak bardzo mocno powinna być tutaj akcentowana, że musi wiedzieć, na czym polega zapis na sąd polubowny, przebadać te wszystkie zapisy na sąd polubowny, zbadać i ocenić na przykład przy PKOL-u, co niestety często się zdarza, że wpadają sprawy, które nic nie mają do czynienia ze sprawami dyscyplinarnymi, tak? No bo trudno uznawać, że sprawy związane z karaniem, nakładaniem kar umownych za nieprzestrzeganie umowy o zarządzanie ligą zawodową czy innych, no to czy to jest sprawa dyscyplinarna? No nie jest, jest to dość wyraźnie wskazane. A co więcej, coraz więcej można obserwować sytuacji, gdzie też jest problem, że jest nakładana kara odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie przepisów, które nie są wprowadzane przez odpowiedni organ statutowy, a umocowane przez ustawę o sporcie, co oznacza, że kara jest nieważna z mocy prawa, bo przecież taki podmiot nie może ustanowić odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeżeli nie jest na przykład walnym zgromadzeniem delegatów czy zebraniem delegatów, tylko nie wiem, zarząd lub jakiś inny jednoosobowy organ ustalił sobie zasadę dyscyplinarną. No i wtedy w ogóle trzeba sobie zadać pytanie w całej tej sprawie przy kognicji, czy w ogóle mamy do czynienia ze sprawą dyscyplinarną, bo możemy mieć nieważne przepisy, które w ogóle nawet nie dają nam prawa do oceny, więc z założenia sprawę odrzucić, chyba że rozpatrzeć i ewentualnie oddalić przy jakimś dłuższym posiedzeniu. Więc to jest o tyle też istotne. Oczywiście różnica między tymi dwoma postępowaniami między sądem polubownym a Trybunałem Sprawiedliwości, Trybunałem do Spraw Sportu przy PKOL-u też opiera się na zasadzie kwestii tej kontroli braku właściwości. W przypadku przy PKOL-u mamy odwołanie, te pełnomocnicy muszą pamiętać, 7-dniowe, które się wnosi w kwestii właściwości do Rady, bo też trzeba pamiętać, że sekretarz robi kontrolną ocenę właściwości i należy mieć tutaj na pamięci, że mamy zażalenie. A w przypadku sądu polubownego, jako że ta procedura tu nie jest w pełni uregulowana, to mamy zastosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, artykuł 1180, paragraf 3, który mówi, że w ciągu terminie 2 tygodni od doręczenia postanowienia o tym odrzuceniu należy wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie, czy zasada kompetencji miała tutaj prawidłowe zastosowanie, no bo jak wiemy, Trybunał w zasadniczej mierze powinien arbitrażowy dążyć do, może nie poszerzania, ale wyrażania woli, której istotą jest to, żeby prowadzić postępowania polubowe. I kończąc z ciekawostek, które są pewnym problemem, który może się pojawić albo nie, albo o którym muszą też pamiętać pełnomocnicy. Bo z ciekawostek, w szczególności z Trybunału do Spraw Sportu przy PKOL-u, mogę zwrócić uwagę, że na ciekawy przepis artykułu 69 statutu, który daje możliwości tak zwanego wstrzymywania wykonania decyzji przez prezesa lub sekretarza, czyli tego tak zwanego zabezpieczenia, to pełnomocnicy o tym też powinni pamiętać. Rzeczą, która jest ciekawa, i dlaczego mówię ciekawa, i ja jeszcze nie miałem przyjemności jej rozstrzygać, ale zastanawiałem się wielokrotnie jako pełnomocnik, to jest to, czy na taki akt przysługuje zażalenie. Niestety statut PKOL-u, naszego Trybunału, w artykule 102 wymienia konkretne zapisy, które mówią, wskazuje konkretne orzeczenia, które mówią, na co przysługuje zażalenie. Wydaje się, że dobry pełnomocnik powinien mieć na względzie, że skoro nie przysługuje taki środek, to warto jednak mocno powalczyć na samym początku postępowania, aby spróbować wstrzymać wykonanie decyzji i zadziałać bardzo mocno na korzyść. Skoro istnieje problem z ewentualnym domniemywaniem tutaj możliwości kontroli tego, no to troszkę odwołując się do przypadku środków tymczasowych w prawie wspólnotowym, znany ostatni przypadek TSUE, czyli artykuł 279 i 278 Traktatu o funkcjonowaniu Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej. No zasadniczo tego typu środki przeważnie nie podlegają zaskarżeniu, więc można uzyskać bardzo ciekawą broń, że tak powiem, w trakcie postępowania, o czym powinni pamiętać i próbować wykorzystywać wszystkie rzeczy, bo to może być finalnie taki, nazwijmy, deal breaker w całym układzie zdarzeń. Więc bardzo dziękuję. To są takie kilka węzłowych problemów, które chciałem Państwu przedstawić i wysłuchać. Mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie i nie zanudziłem Państwa za bardzo. I dziękuję bardzo za uwagę.